co, jak i dlaczego. Porady na 103 i 106 FM.
Krzysztof Bałuk, dzień dobry. Z powodu epidemii koronawirusa pacjentów dotknęły duże ograniczenia w funkcjonowaniu placówek ochrony zdrowia. Przychodnie i poradnie specjalistyczne przeszły na telemedycynę, natomiast szpitale wstrzymały przyjęcia pacjentów na planowane zabiegi operacyjne. Co jeśli operacja mimo wszystko jest konieczna? W jakich sytuacjach na pewno musi się odbyć? Jakie zabiegi są konieczne, ponieważ niektóre przychodnie odmawiają zabiegów pacjentom, twierdząc, że to nie są zabiegi ratujące życie. O tym dzisiaj będziemy rozmawiać, a naszym gościem jest Wojciech Perekitko, lekarz rodzinny. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Państwo też mogą zadawać pytania panu doktorowi. 68 324 2255, to jest numer naszego telefonu. Pacjenci właśnie informują o tym, że część z obawy o własne zdrowie, o możliwość zarażenia się, nie chodzą właśnie do przychodni, do lekarzy, a niektóre przychodnie po prostu odmawiają takich podstawowych zabiegów, jak na przykład podawanie witamin zastrzyku, ponieważ twierdzą, że to nie jest czynność ratująca życie. Jaka jest pana opinia w tej sprawie? Jak się powinny zachować pacjenci, jak się powinni zachować lekarze i przychodnie?
Mam dokładnie takich samych pacjentów, panie redaktorze, i sprawa tutaj jest fundamentalna. Na pewno my lekarze, ani przychodnie, nie odmawiamy pacjentom dostępu do naszych usług. Natomiast musieliśmy troszeczkę w związku z ogłoszeniem pandemii przez rząd, musieliśmy troszeczkę zmodyfikować nasz model działania. W związku z czym odbywa się to w inny sposób. Każdy z lekarzy rodzinnych podał do NFZ-u numer kontaktowy. Na stronie NFZ-u jest zaktualizowana lista telefonów oraz maili, które pacjent może znaleźć i może na podstawie tych danych może zadzwonić do swojego lekarza rodzinnego i z nimi się skontaktować. Jeżeli pacjent wymaga podawania witamin, jak na przykład mamy pacjentów z anemią złośliwą, więc są to pacjenci, którzy wymagają regularnego, domięśniowego podawania witamin. Takie usługi są u nas wykonywane, ale odbywa się to inaczej. Pacjent powinien najpierw zadzwonić do przychodni, umówić się z pielęgniarką albo z lekarzem na teleporadę i lekarz zaprosi wtedy pacjenta do przychodni i każdy niezbędny zabieg w poradnie lekarzy rodzinnego będzie pacjentowi wykonany. My po prostu musieliśmy w trybie natychmiastowym wprowadzić teleporady oraz ograniczyć troszeczkę przyjmowanie w ten sposób, żeby nasze przychodnie nie stały się źródłem zakażenia. Musimy po prostu pacjentów umawiać na konkretną godzinę i to zapobiegnie rozwojowi czy rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-2.
Właśnie, a jeżeli pacjent się obawia, w jaki sposób się pacjent ma przygotować do takiej wizyty? Czy ma, nie wiem, zakładać maseczkę specjalną, inną niż tą, którą normalnie zakłada, czyli na przykład może się owinąć szalikiem czy jakąś inną szmatką? Czy musi mieć specjalistyczną maseczkę, czy powinien mieć rękawiczki jakieś odpowiednie? Państwo też mogą zadawać pytania, bo różne są sytuacje. 68 324 2255. Panie doktorze, jak się pacjent powinien przygotować do takiej wizyty?
Po pierwsze, proszę, żeby te wszystkie specjalistyczne maseczki nie były wykorzystywane przez pacjentów, bo nie ma takiej potrzeby, żeby pacjenci korzystali z bardzo specjalistycznych maseczek, które są potrzebne po pierwsze lekarzom na oddziale w szpitalach i w poradniach specjalistycznych. U pacjentowi wystarczy zwykła maseczka, o których rozmawialiśmy już w Państwa radiu, zwykła maseczka, która ma ochronić usta i nos. To nie ma być żadna specjalistyczna maseczka. Jak te maseczki uszyć, przepisów już jest w internecie pewno. Lubuszanie sobie świetnie radzą, bo widać, że wszyscy noszą maseczki, także nie potrzeba żadnych specjalnych maseczek, ale zakrycie nosa i ust obowiązuje oczywiście. Dobrze byłoby założyć rękawiczki jednorazowe i przyjść na godzinę dokładnie taką, na jaką lekarz czy pielęgniarka zaprosi do poradni, po to, żeby ograniczyć oczywiście kontakt pacjentów w samej przychodni.
Na pewno, a później po zdjęciu tej maseczki ją trzeba wyprać zaraz po pobycie w przychodni?
Oczywiście, co do maseczek, to zapewne. To już jest, oczywiście, robi się kolejny problem, dlatego że maseczki, owszem, służą zapobieganiu przenoszeniu tego wirusa, czy bakterii, czy grzybów, które wydobywają się z naszych ust razem z aerozolem, który wydobywa się z naszych ust podczas mówienia. I on się również osadza na maseczkach, więc te maseczki, które są brudne, które używamy kilkakrotnie, mogą same w sobie stać się źródłem wirusów czy grzybów. W związku z czym proszę, żeby każdą maseczkę użyć jeden raz. Jedna maseczka to jest na jedno wyjście. Jak wychodzimy, robiąc zakupy czy w swoich ważnych potrzebach, wracamy do domu, wróćmy do pralki 60 stopni, nastawmy program, pół godziny prania, potem jeszcze wysuszyć i przepracować jeszcze żelazkiem i takie postępowanie zapobiegnie temu, żeby maseczka nie stała się sama w sobie źródłem zakażenia. Bo widzę też, że pacjenci chodząc w sklepach dotykają bezwiednie maseczek. Państwo, ludzie nie są przyzwyczajeni do tych maseczek, więc ta maseczka im przeszkadza, chcą ją poprawiać, parują okulary. Pojawia się wiele problemów z tym związanych, w związku z czym trzeba jakby wyedukować pacjentów, naszych mieszkańców, w jaki sposób z tą maseczką należałoby się obchodzić.
A jakie zabiegi takie, które możemy odłożyć w czasie? Bo jak tutaj niektórzy słuchacze twierdzili, po prostu niektóre przychodnie właśnie nie chcą witaminizować, jak pan powiedział, czyli podawać witamin w zastrzykach, bo też twierdzą, że to jest zabieg, który może być odłożony w czasie.
Oczywiście zawsze należy się skontaktować ze swoim lekarzem prowadzącym. Lekarz prowadzący ma zawsze najlepszą wiedzę na temat stanu zdrowia pacjenta i wspólnie z pacjentem podejmą najlepszą dla pacjenta decyzję. Jeżeli trzeba wykonać iniekcję, podać witaminę na przykład B12, o której rozmawiamy, to lekarz zaprosi do przychodni. Jeżeli jest to możliwe, odłożenie w czasie, to lekarz to wspólnie z pacjentem ustali, wytłumaczy mu i odłożą sobie zabieg. Także tutaj nie ma problemów. Moi pacjenci też do mnie dzwonią. Dzisiaj też miałem kilkanaście porad telefonicznych. Kilku pacjentów przyjąłem. Jednego pacjenta po urazie ze złamaniem kości ramiennej. Także jest po prostu styl takiej pracy mieszanej. W większości teleporady, ale jeżeli pacjent wymaga wizyty w poradni, oczywiście jest zapraszany. Ale proszę jeszcze raz jakby nie zrozumieć, że należałoby to indywidualnie zawsze ustalić ze swoją poradnią lekarza rodzinnego. Każdy lekarz rodzinny wytłumaczy pacjentowi, zaprosi go i wybiorą taki model postępowania, żeby to był bezpieczny i dobry dla naszych pacjentów przede wszystkim.
Czyli przed wyjściem przede wszystkim kontakt, tak? Żebyśmy wiedzieli rzeczywiście, o której, na którą mamy dokładnie przyjść.
Bezwzględnie tak. O to naprawdę bardzo proszę i apeluję. U mnie w przychodni też uruchomiłem dodatkowe dwa numery telefonów. Można przez e-mail się umówić. W związku z czym, jeżeli to nie jest sprawa nagła, jeżeli nic nagłego się nie dzieje, jest powtórka leków albo planowa wizyta, proszę zadzwonić, skontaktować się ze swoim lekarzem i wspólnie ustalicie państwo, w jaki sposób będziecie przyjęci, jeżeli tego stan zdrowia będzie wymagał. A jak zauważyłem, bardzo wiele rzeczy można rozwiązać za pomocą teleporady. Więc na przykład przez telefon lekarz rodzinny zna swojego pacjenta, zna jego problemy, w związku z czym jak widzę teraz, wiele rzeczy udaje się przez telefon rozwiązać. Mamy też takie bezpłatne aplikacje, które możemy łączyć się z telefonem pacjenta i widzimy pacjenta. Pacjent może nam w czasie rzeczywistym przekazywać obraz swojego telefonu. W związku z czym kwestia kontaktu pacjent-lekarz i ustalenia najlepszego i najbardziej bezpiecznego dla pacjenta modelu postępowania.
Ma pan także telefony, które są zapytaniami o to, czy rzeczywiście mogłem ulec zarażeniu koronawirusem?
Tak, pacjenci dzwonią. No, na początku było ich troszeczkę więcej, dużo było takich pytań ogólnoinformacyjnych, co to jest za choroba, czy mogłem zachorować, bo byłem we Włoszech, jak się zachować. No wszyscy się uczymy, to jest dla nas też nowa choroba, nowy wirus, też nie wszystko dokładnie o nim wiemy, coraz więcej wiemy, coraz więcej mamy danych z Chin, od lekarzy z Włoch, z Francji czy z Hiszpanii, również nasi lekarze byli we Włoszech, w związku z czym w naszej prasie medycznej mamy coraz więcej informacji na temat istoty schorzenia, jakim jest COVID-19. Więc staramy się oczywiście przekazywać tę wiedzę pacjentom i, no, i mam nadzieję, że to robimy. Ta audycja również wpisuje się w ten model edukacji naszego społeczeństwa. Za co bardzo serdecznie dziękuję.
Chciałem zapytać także, czy, bo teraz otworzono przedszkola, czy rzeczywiście jest tak, że dzieci mniej ulegają zarażeniu niż ludzie dorośli? No i czy w związku z tym, że dziecko pójdzie do przedszkola, trzeba by zachować ten dystans wobec dziadków, wobec osób starszych po prostu?
Tutaj w Europie pojawiają się dwa jakby modele postępowania. Jeden to jest model Szwecji, drugi to jest model no, pozostałych krajów, tak? Z dziećmi jest, dzieci rzeczywiście rzadziej chorują na COVID-19. Niestety są dobrymi transmitterami choroby, w związku z czym przechorowują schorzenie albo zwiewnie, czyli prawie bez żadnych objawów, albo zupełnie bezobjawowo, ale niestety przenoszą wirusa z osoby na osobę. W związku z czym, jeżeli otwieramy żłobki czy przedszkola, dystans oczywiście musi być zachowany. Na tyle, ile to się da oczywiście wśród dzieci zachować. Natomiast jeżeli dziecko chodzi do przedszkola, to prosiłbym i apelował, żeby jednak unikać kontaktu z dziadkami. Tutaj ten dystans społeczny, o który apelujemy wszyscy, musi być bezwzględnie zachowany. To jest bardzo ważna sprawa ze względu na istotę schorzenia, która u dzieci przebiega bardzo często bezobjawowo lub skąpoobjawowo.
A czy osoby, które już no, przeszły zarażenie, bo miały wynik dodatni, są zdrowe, bo na przykład bardzo łagodnie to przeszły, mogą już mieć trwałą odporność? Czy...
No tu jest właśnie, poruszył pan dosyć ciekawej kwestii, która się w naszej prasie medycznej przejawia. Otóż tak z reguły było, że w większości chorób wirusowych przechorowanie powoduje takie wytworzenie i taką ilość przeciwciał, że dana osoba, która przechorowała, jest odporna na dane schorzenie. Co do samej COVID-19 nie mamy tej pewności. Dochodziły nas informacje, że pacjenci, którzy byli już dodatni, czyli mieli stwierdzonego wirusa w badaniach, po przechorowaniu wykryto u nich po jakimś czasie, kilku tygodniach, ponownie tego wirusa. Nie wiemy tak dokładnie tego. Niektóre piśmiennictwo pokazuje, że podczas tych wymazów pobrano, jakby wykryto kawałki materiału genetycznego wirusa, w związku z czym, że nie była to reinfekcja, tylko po prostu kawałki tego wirusa jeszcze można było zidentyfikować u takiego pacjenta, który przechorował. Natomiast na dzisiaj nie jesteśmy w stanie powiedzieć, czy osoba, która przechorowała infekcję wirusem SARS-CoV-2, nie wiemy, czy jest trwale odporna. Nie wiemy tego, no pewnie czas pokaże, nauczymy się tego i zobaczymy, co dalej. To też kwestia szczepionki.
Ale powiedział pan, że resztki tego wirusa, one nie zarażają już? Czy jest...
Tak. Z tych informacji, które mam, bo rzeczywiście patrzę na strach, panie redaktorze, bo jeżeli tak rzeczywiście by się stało, że po przechorowaniu nie ma trwałej odporności, no to powoduje, że infekcja będzie się toczyć no, przez cały czas, no bo jeżeli ktoś nie ma trwałej odporności, to mając kontakt po kilku tygodniach od chorowania z chorą osobą, ponownie może ulec zakażeniu. W związku z czym ta informacja mnie jako lekarza zaniepokoiła bardzo. Natomiast na dzisiaj nie mamy rzetelnych naukowych danych, w związku z czym troszeczkę tutaj dywaguję. Zobaczymy, czas pokaże, na ile te przeciwciała są trwałe, poza tym jak długo one się utrzymują. A jeszcze kolejna ważna rzecz, u ilu procent osób, które przechorowały, one będą się utrzymywały.
Mamy jeszcze pytanie od słuchacza, halo.
Dzień dobry panom.
Dzień dobry.
Ja bym się chciał spytać pana doktora, bo nie mogę się do twojej przychodni właśnie dodzwonić. Czy teraz się można szczepić przeciwko grypie?
To ważne pytanie.
Tak, szczepienia przeciwko grypie na ten sezon jeszcze są, aczkolwiek szczepionki, raczej będzie trudno z dostaniem szczepionki przeciwko grypie, dlatego że sezon zaczyna się z reguły we wrześniu, w październiku. Myślę, że na rynku będzie bardzo trudno o to. Jeżeli pan gdzie znajdzie szczepionkę, najlepiej się skontaktować z swoim lekarzem rodzinnym, bo szczepionki oczywiście proszę nie kupić, nie kupować samemu w aptece, nie podawać sobie, ani nie chodzić z nią w kieszeni do przychodni. Trzeba całą procedurę ustalić ze swoim lekarzem rodzinnym. Jeżeli jeszcze będą dostępne, to oczywiście zalecam jak najbardziej, a wszystkim polecam szczepienie przeciwko grypie we wrześniu, jak pojawią się nowe szczepionki na nowy sezon 2022-2021.
Bo teraz jest sens w ogóle szczepić się
ja,
już?
Ja bym panu głowy nie zawracał, ale dzwonię od tygodnia do mojej przychodni i nie mogę się dodzwonić właśnie.
No tak. Redak, szanowny panie, mam taką prośbę. My wszyscy lekarze rodzinni aktualizowaliśmy swoje dane do NFZ-u. Proszę spojrzeć na stronie NFZ-u albo popróbować skontaktować się. No myślę, że jak pan zna swojego lekarza rodzinnego tyle lat, to jakiś kontakt na pewno pan ma i proszę próbować. Na pewno trudniej się dodzwonić, dlatego że więcej porad udzielamy teraz telefonicznie. Ale jeżeli są trudności, to nawet poleciłbym, żeby udać się osobiście do przychodni, oczywiście ubrany w maseczce, tak jak prawo nam nakazuje, no i zarejestrować się na teleporady do swojego lekarza, lekarz rodzinny, który do pana oddzwoni i ustalicie dalszy sposób postępowania.
To wszystko się zdarza, tylko ja dzwonię, jest sygnał normalny, a niech je odbiera, o to chodzi.
To proszę próbować pod inny numer telefonu może, bo wtedy będzie. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu doktorze. Będziemy na pewno do tego tematu wracać. Jeżeli chodzi o koronawirusa, bo też dowiadujecie się, mówię o lekarzach, też coś nowego za każdym razem.
Tak, uczymy się na temat istoty wirusa. Tak, jak najbardziej. Jeżeli będę mógł pomóc, oczywiście służę swoją wiedzą. Dziękuję za zaproszenie.
Dziękuję bardzo. Wojciech Perekitko, lekarz rodzinny, był naszym gościem.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Decyzją rządu muzea, biblioteki, galerie sztuki czy boiska szkolne mogą być otwarte już od minionego tygodnia. Rzeczywistość wygląda jednak inaczej i na otwarcie niektórych placówek przyjdzie nam jeszcze poczekać. Zamknięte jest na przykład Muzeum w Międzyrzeczu czy też w Zielonej Górze. Ale otwarte jest Lubuskie Muzeum Wojskowe w Drzonowie pod Zieloną Górą i wczoraj było tam już sporo ludzi. Jest z nami Piotr Dziedzic, dyrektor Lubuskiego Muzeum Wojskowego w Drzonowie. Witam pana.
Dzień dobry, witam serdecznie.
To był pierwszy weekend po długiej, długiej przerwie, tak?
Tak, to był pierwszy weekend dokładnie po 55 dniach, od kiedy muzeum się zamknęło. My zdecydowaliśmy się otworzyć, pewnie też przez to, że dysponujemy dużym parkiem, co jest nam łatwiej w nim utrzymać reżim sanitarny. No też dodatkowym powodem zapewne było to, że zaraz przed weekendem, czyli 8 maja, obchodziliśmy 35. rocznicę oficjalnego powołania. No i udało nam się udostępnić nasze ekspozycje dla zwiedzających rzeczywiście po tych kilku tygodniach.
A jakie warunki trzeba spełnić, żeby się dostać do muzeum? Trzeba wcześniej się umówić, zadzwonić, czy po prostu przyjść?
Nie, umawiać się, dzwonić nie trzeba. Trzeba być oczywiście w maseczce, dezynfekować ręce, zachowywać odstęp w muzeum, ten minimum dwumetrowy. Przy kasie podczas zakupu może znajdować się tylko jedna osoba. U nas panie są zabezpieczone dodatkową taką plexi. Ograniczyliśmy też ilość osób w muzeum do 10, jako że nasze muzeum nie jest wielkie, ale w parku może być oczywiście więcej osób, także do czasu odwołania epidemii niestety nie możemy zwiedzać muzeum w grupach i nie ma również przewodnika. To są te najważniejsze obostrzenia.
A co przez te 50 parę dni robiliście w muzeum, jak nie można było odwiedzać państwa?
No sporo rzeczy nam się udało robić. Wykorzystaliśmy to na drobne remonty. Pod koniec ubiegłego roku rozpoczęliśmy modernizację naszej jednej z wystaw stałych, czyli Wojsko Polskie po 1945 roku. Ta sala przeszła modernizację podłogi, wymianę podwieszonego sufitu. Modernizowaliśmy też samą wystawę. Wystawa dostała nową aranżację. Można powiedzieć trochę nowe gabloty, nowe oświetlenie. Myślę, że w taki bardziej przejrzysty sposób będzie ją można zobaczyć, docenić pracę muzealników, bo Akurat na tą salę nie dostaliśmy żadnego dofinansowania i cała sala, prace, gabloty są modernizowane przez pracowników muzeum.
Rozumiem, że teraz nie będzie żadnych takich imprez, które z reguły organizowaliście przed zakończeniem roku szkolnego.
No, byliśmy pewnie znani z tego, że rzeczywiście na naszych imprezach pojawiało się czasami kilka tysięcy ludzi. W tej chwili nie jest to możliwe. Jakąś niewielką nadzieję mamy, że być może uda nam się jakąś niedużą imprezę zrobić na Święto Wojska Polskiego 15 sierpnia, ale zobaczymy, jak sytuacja z epidemią będzie się rozwijała. W tej chwili to niestety nie jest możliwe, no ale cieszymy się, że pomimo tego można już nas zwiedzać, bo ten kontakt ze zwiedzającym jest dla nas równie ważny, a ten pierwszy weekend można powiedzieć był dobry. No. Był przez dwa dni, czyli przez sobotę, niedzielę przewinęło się przez nasze ekspozycje ponad 120 osób, także to też widać, że
głodni jesteśmy tego, tak?
Że głodni są, ludzie są głodni tak kontaktu z kulturą.
A to jeżeli będzie na przykład za dużo osób, to trzeba jakoś w kolejce oczekiwać? Czy państwo liczą to?
Znaczy, tak jak już mówiłem, że 10 osób może być jednoczasowo na ekspozycji wewnątrz budynku.
Wewnątrz,
ale park jest
zewnątrz
na tyle duży, także można wejść, kupić bilet, zacząć od ekspozycji plenerowej. I u nas jest tak, że ta ekspozycja wewnątrz zajmuje około 30-40 minut na zjedzanie, także myślę, że nie będzie wielkiego problemu z tym, żeby chwilę poczekać i po jakimś momencie wejść do pałacu.
W sobotę, w niedzielę rozumiem czynne będzie, bo teraz pogoda tak trochę nie bardzo jest na to zwiedzanie plenerowe, ale w sobotę, niedzielę być może słońce będzie, także będzie można odwiedzać od której do której.
Tak, muzeum jest otwarte w normalnych godzinach, już nie wprowadzaliśmy większego zamieszania, także od wtorku do niedzieli jest muzeum czynne w godzinach stałych, także zapraszamy. Miejmy nadzieję rzeczywiście, że pogoda się poprawi, choć też jest potrzebny, ale na weekend już zapowiadają pogodę bez opadów, także zapraszamy na kolejne zwiedzanie.
A przewodników oczywiście nie ma, bo to nie ma takiej możliwości.
Nie, ale mamy, no w tej chwili są już opisy zarówno w pałacu, jak i na zewnątrz, nawet w trzech językach, także myślę, że nie będzie wielkiego problemu. Każdy może chwilę przystanąć i dokładnie przeczytać informacje o danych muzealiach i wewnątrz pałacu, i na zewnątrz.
Czyli następuje stopniowe odmrażanie również kultury. Dziękuję bardzo i zapraszamy do muzeum. Dyrektor Piotr Dziedzic był naszym gościem, dyrektor Lubuskiego Muzeum Wojskowego w Drzonowie pod Zieloną Górą.
Dziękuję ślicznie i zapraszam.
Dziękuję bardzo. A już z nami jest pani Katarzyna Kozakowska, dyrektor przedszkola numer 38 w Zielonej Górze. Dzień dobry pani.
Witam serdecznie.
Przedszkola oczywiście i żłobki mogą być otwarte. Wielu samorządowców niestety nie otworzyło tych placówek z racji tego, że nie było w stanie jakby spełnić te wszystkie oczekiwania sanitarne. Państwu się udało, tak?
Tak. W Zielonej Górze wszystkie przedszkola miejskie są otwarte. Z tego co wiem, to też planowane są otwarcia w przedszkolach prywatnych. Także w Zielonej Górze działamy. Oświata dla najmłodszych działa.
Ale nie działacie państwo w stylu takim jak przed epidemią?
Oczywiście,
są inne zalecenia,
oczywiście.
Tak?
Ta działalność jest ograniczona. Ograniczenia dotyczą ilości dzieci w grupach. Grupa może liczyć 12 dzieci. I oczywiście procedury, bardzo reżim sanitarny wzmożony bardzo. Wszystko dla dobra i bezpieczeństwa dzieci i personelu.
Mieliście wykładziny, bo z tego co wiem, to wykładziny powinny być zdejmowane, tak?
Tak, natomiast za zgodą dyrektora sanepidu dywany pozostały w salach, dlatego że Urząd Miasta ozonuje nam pomieszczenia w przedszkolach.
O.
Także to ozonowanie wystarcza, aby te wykładziny i dywany były bezpieczne dla dzieci.
A w jaki sposób te dzieci razem się bawią? Czy namawiacie do tego, że każdy z nich ma swoje miejsce? Jak to wygląda?
Przy posiłkach każde dziecko ma swoje miejsce, jeżeli jest to możliwe, z zachowaniem tej bezpiecznej odległości. Natomiast w czasie zabaw różnie to wygląda. Natomiast staramy się dzieciom przypominać, żeby ta odległość była zachowana.
Robicie jakieś wywiady z opiekunami, z rodzicami? Czy te dzieci mają rzeczywiście opiekunów, którzy nie przechodzą kwarantanny, czy nie przechodzą żadnego schorzenia?
Taka informacja została do rodziców wysłana. dzieci muszą przychodzić do przedszkola zdrowe i z domu, w której nie ma kwarantanny i wszyscy są zdrowi. Także takie informacje przed wysłaniem dziecka 6 maja do przedszkola do rodziców dotarły.
Rozumiem, że ten stan liczebny dzieci jest dużo mniejszy niż przed...
Tak, oczywiście. Na 125 dzieci w normalnych warunkach teraz mamy 16 dzieci.
Ale to nie wynika z faktu ograniczenia miejsca, tylko
nie,
chęci rodziców.
Nie, mamy teraz 36 w trzech grupach, natomiast tyle dzieci się zgłosiło i tyle dzieci chodzi.
Podejrzewam, że kiedy się skończą zasiłki, tych dzieci może być znacznie więcej.
Dokładnie tak, tak mi się wydaje, że tak będzie.
To jaką właśnie politykę przyjmiecie, jeżeli chodzi o przyjmowanie, bo tych 125 dzieci nie będziecie w stanie przyjąć?
W pierwszej kolejności, tak jak brzmią zalecenia MEN-u, w pierwszej kolejności służby medyczne, służby mundurowe i pracownicy handlu.
A pozostali to w zależności od zgłoszeń, tak?
W zależności już po prostu od miejsc.
Te wywiady, które są przeprowadzane z rodzicami, będą powtarzane? Czy w jaki sposób, żeby zabezpieczyć się przed przenoszeniem jednak zakażeń?
Każde dziecko ma mierzoną temperaturę rano przy wejściu do przedszkola. I po prostu każdy rodzic jest poinformowany o tych obostrzeniach, jakie muszą spełnić rodzice warunki. No tego już muszą po prostu pilnować rodzice, tak jak zawsze zresztą. Zdrowe dzieci mają przychodzić do przedszkola i tak było zawsze.
Rozmawiacie z dziećmi na ten temat? Dlaczego?
Tak, staramy się codziennie dzieciom przypominać, jakie są warunki bezpieczeństwa teraz, dlaczego tak się dzieje. Oczywiście w taki sposób bardzo przystosowany do dzieci, do ich możliwości, żeby ich po prostu też zbytnio nie stresować całą tą sytuacją.
Nie buntują się dzieci przeciwko maseczkom, jak muszą przyjść do przedszkola?
Nie, raczej spokojnie wszyscy tutaj podchodzimy do tego i dzieci, te które chodzą, chętnie przychodzą do przedszkola. Nie mamy problemów rano.
A jeżeli chodzi o przeprowadzanie dzieci, to też jest jakaś inna zasada tutaj obowiązuje?
No zdecydowanie. Mamy tak zwane śluzę, czyli taki przedsionek zaraz za pierwszymi drzwiami wyjściowymi do przedszkola. I w tej śluzie może przebywać jeden rodzic z jednym dzieckiem. I tylko w tej śluzie rodzic może przebywać. Natomiast dziecko ma w tej śluzie mierzoną temperaturę. I jeżeli wszystko jest w porządku, dziecko idzie do szatni i pod opieką pomocy nauczyciela trafia do grupy.
A na zewnątrz też dzieci przebywają, bawią się na placu zabaw?
Oczywiście, korzystają dzieci z placu zabaw. Natomiast w wyznaczonych strefach, każda grupa ma swoją strefę wyznaczoną. Tak, żeby te grupy między sobą się też nie mieszały i ten sprzęt był używany przez jedną grupę. Sprzęt jest dezynfekowany później oczywiście, tak żeby następnego dnia też dzieci mogły z tego bezpiecznie korzystać.
Rozmawiacie także o tym, bo też w zaleceniach pojawiła się taka informacja, żeby po prostu przekazywać dzieciom, aby nie kontaktowały się po powrocie z przedszkola bezpośrednio z dziadkami, z ludźmi po prostu starszymi, które
oczywiście.
Te osoby są bardziej narażone na zarażenie. Halo? Coś nas chyba rozłączyło. Halo? No niestety nas coś rozłączyło. W każdym razie dziękuję bardzo za te szereg informacji. Przypomnę, że naszym gościem była pani Katarzyna Kozakowska, dyrektor przedszkola numer 38 w Zielonej Górze. Dzisiaj dowiedzieliśmy się, w jaki sposób zachowywać się w przychodniach, jak możemy i które schorzenia powinniśmy leczyć, jak się kontaktować z lekarzem rodzinnym. Dzisiaj także dowiedzieliśmy się, że czynne są już niektóre muzea, że możemy się tam wybrać, zwłaszcza kiedy będzie piękny, słoneczny weekend. I dowiedzieliśmy się także, że bezpiecznie możemy prowadzić nasze dzieci do przedszkoli. Nie wszystkie przedszkola oczywiście są jeszcze czynne, no ale stopniowo są te przedszkola uruchamiane. Jak słyszeliśmy, w Zielonej Górze czynne są także miejskie przedszkola, a także uruchamiane są przedszkola prywatne. Na dzisiaj to już wszystko. Zapraszam jutro o 14.10. Krzysztof Bałuk. Do usłyszenia.
Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.